Od połowy marca do końca maja sądy funkcjonowały w bardzo ograniczonym zakresie. W zasadzie wszystkie rozprawy jawne zostały odwołane. Działalność sądów ograniczała się do załatwiania tzw. spraw pilnych. Przeszło 2,5 miesiąca stagnacji, to bardzo długo w realiach sądowych. Sytuacja była bardzo poważna, a odwołane rozprawy mogą doprowadzić do wydłużenia trwania postępowań nawet od kilku czy kilkunastu miesięcy, jeśli nie lat. Natomiast od 18 maja na nowych zasadach zaczął funkcjonować Sąd Apelacyjny w Gdańsku i Sąd Okręgowy w Gdańsku. Od dzisiaj wznawiają działalność Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku oraz Sąd Rejonowy w Gdyni. Można powiedzieć, że sądy zaczynają w miarę normalnie funkcjonować, stosując odpowiednie reżimy higieniczne. Wiąże się to z rygorystycznym przestrzeganiem zaleceń. Przykładowo, wejście na teren Sądu Okręgowego w Gdańsku będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty, na przykład okazaniu wezwania na rozprawę. Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 20 minut przed godziną rozprawy. Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w Gdańsku podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury oraz aktualnym ograniczeniom dotyczącym ochrony ust i nosa. Wszelkie sprawy winny być załatwiane w pierwszej kolejności za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, a korespondencja winna być składana przez biuro podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy celem umożliwienia jej przejścia procedury naświetlania lampami UV. Tak wygląda to obecnie w praktyce. Temat e-rozpraw nie jest nowym zagadnieniem. Od dawna istnieje możliwość na przykład przesłuchania świadka w postępowaniu karnym za pośrednictwem Skype'a czy też innego urządzenia umożliwiającego komunikowanie się na odległość. Sama niejednokrotnie uczestniczyłam w takich rozprawach. Ostatnio, jeszcze przed pandemią, przesłuchiwałam świadka w takim trybie. Świadek przebywał ze mną w zaciszu kancelarii, połączyliśmy się z sądem za pośrednictwem Skype'a i w ten sposób była prowadzona rozprawa w procesie karnym. Jak zwykle zdania są podzielone co do tego, czy prowadzenie e-rozpraw jest dobrym pomysłem i czy pozwoli odblokować sądy. Jedną z najważniejszych zasad prawa jest zasada pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Zapewnia ona pewność i stabilność obrotu gospodarczego. Zdarzają się jednak sytuacje, na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu, a które albo całkowicie uniemożliwiają nam wykonanie zobowiązań umownych, albo sprawiają, że ich wykonanie stanie się dla nas nieopłacalne, nadmiernie uciążliwe. I sytuacje te powszechnie nazywane są siłą wyższą. Aby uznać zdarzenie za siłę wyższą, muszą być spełnione określone przesłanki, a mianowicie musi to być zdarzenie zewnętrzne, nieuchronne, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia. Wszystkie te cechy są ze sobą powiązane i muszą wystąpić łącznie. W pojęciu siły wyższej jest istotne nieuchronność takiego zdarzenia i to, że nie jesteśmy w stanie niczego zrobić, aby je powstrzymać. Bez wątpienia koronawirus może zostać uznany za wydarzenie siły wyższej. W przypadku niemożności wywiązania się z umowy wskutek koronawirusa należy zacząć od dokładnego przeanalizowania postanowień umownych. Każdy element jest istotny, począwszy od prawa właściwego dla danej umowy, bowiem różne jurysdykcje regulują kwestie związane z wystąpieniem zdarzenia siły wyższej w odmienny sposób, a skończywszy na szczegółowych klauzulach umownych. Każda z umów powinna być interpretowana indywidualnie i nie możemy w tych kwestiach generalizować. Strona, która nie może wywiązać się ze swoich obowiązków wynikających z umowy, powinna o tym fakcie zawiadomić drugą stronę, czyli swojego kontrahenta. Jest to niezwykle istotne. Należy renegocjować warunki umowne. o ile oczywiście jest to możliwe i o ile późniejsze wykonanie umowy bądź też wykonanie na zmienionych warunkach będzie akceptowane przez obie strony. Dobrze jest pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy takiego zawiadomienia dla późniejszych celów dowodowych. Aby zachować formę dokumentową takiego zawiadomienia, wystarczy przesłanie odpowiedniej informacji mailowo czy SMS-em, chyba że umowa bądź ustawa nakłada wymóg zachowania szczególnej formy. Jeśli nie uda nam się osiągnąć porozumienia, wówczas pozostanie powołanie się na przepisy kodeksu cywilnego i bardziej stanowcze działania, w tym ostatecznie proces sądowy. Może zdarzyć się tak, że koronawirus nie tylko utrudni wykonanie zobowiązania, opóźni dostawę towaru czy wykonania usługi, ale wręcz doprowadzi do tego, że nie będzie można w sposób zupełny i trwale zobowiązania wykonać. Będziemy mieć wówczas do czynienia z tak zwanym świadczeniem niemożliwym. Niemożność spełnienia świadczenia musi być obiektywna. To znaczy, że nikt inny nie mógłby wykonać takiego zobowiązania z przyczyn o charakterze powszechnym lub dotyczących sytuacji dłużnika. Przykładem tego może być organizacja wesela na kilkaset osób w czasie, gdy organizowanie zgromadzeń powyżej 50 osób zostało zakazane. W takich przypadkach można powołać się na treść artykułu 475 Kodeksu Cywilnego, który brzmi: jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Zobowiązanie wygasa, a oznacza to, że strony muszą zwrócić sobie to, co otrzymały do tej pory. Jeżeli nie udało się renegocjować postanowień umowy, pozostaje nam ostatecznie zwrócić się do sądu. Oczywiście przy założeniu, że strony w treści umowy nie wyłączyły takiej możliwości. W sytuacji, w której obecnie wszyscy znajdujemy się, można się powołać na klauzulę rebus sic stantibus, która została uregulowana w artykule 357 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z treścią tego artykułu, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Epidemia koronawirusa niewątpliwie stanowi nadzwyczajną zmianę stosunków, której nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Zatem powołanie się na tę klauzulę jest jak najbardziej uprawnione. Sytuacja zarówno najemców, jak i wynajmujących w dobie koronawirusa jest bardzo trudna. Wielu najemców traci dochody, a tym samym zdolność do regulowania należności. W ostatnim czasie zagadnienie wcześniejszego rozwiązania umowy najmu jest dość często analizowane. Niestety, odpowiedź na większość pytań zaczyna się od popularnego wśród prawników sformułowania "to zależy". Nie istnieje bowiem jedna prosta odpowiedź. Każda sytuacja jest inna. Jeśli najemca pragnie zakończyć wcześniej stosunek najmu, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z zawartą umową i zwyczajnie sprawdzić, czy znajduje się w niej klauzula przewidująca możliwość wypowiedzenia umowy w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, w tym siłą wyższą. W razie braku klauzuli dotyczącej tych okoliczności, co jest niestety częstą sytuacją, możemy skorzystać z kilku rozwiązań. Najlepiej oczywiście jest zwrócić się do wynajmującego z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takiej sytuacji można w sposób dowolny rozstrzygnąć kwestię wzajemnych rozliczeń i przeznaczyć na przykład kaucję na poczet nieuiszczonych należności czy rozłożyć je na raty. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często udaje się dojść do porozumienia i rozstać bez niepotrzebnych konfliktów i procesów sądowych. Jeśli wynajmującym jest przykładowo jednostka samorządu terytorialnego, warto sprawdzić, czy jej organ stanowiący nie podjął uchwały o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, w tym na przykład z tytułu czynszu. Taka możliwość została przewidziana w przypadku, gdy najemcą jest podmiot, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Konieczne jest jednak złożenie stosownego wniosku. Rozwiązania w tym przedmiocie obowiązują m.in. w Gdańsku i w Gdyni. Prawo przewiduje oczywiście także rozwiązania dla osób, które chcą lub zmuszone zostały do obrania drogi, umownie nazwijmy, wojennej. Należy wówczas wypowiedzieć umowę najmu, zachowując przewidziany w niej okres wypowiedzenia. Przykładowo, jeżeli mamy do czynienia z umową najmu zawartą na czas nieoznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, wówczas najem można wypowiedzieć, zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Przy umowach na czas oznaczony każda ze stron może wypowiedzieć najem w wypadkach w niej określonych. Istnieją jednak również przyczyny uzasadniające wypowiedzenie najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. Zaliczyć do nich należy wady najętego lokalu, jeżeli zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników. Obecnie wśród prawników panuje dość zgodne przekonanie, że w sytuacji, gdy w lokalu wynajmowanych jest kilka pokojów i najemca jednego z nich został objęty przymusową kwarantanną, okoliczność ta stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu w tym trybie.